Cześć, ja Wam dzisiaj opowiem o ekstremofilach i mechanizmach, w jaki sposób one się przystosowują do odpowiednich warunków środowiskowych. No a przede wszystkim skupimy się na dwóch takich sztampowych przykładach, które są moim zdaniem również najciekawsze. Najpierw sobie w ogóle powiedzmy w skrócie, co to są ekstremofile. Są to organizmy, które żyją w tak zwanych środowiskach ekstremalnych. Bardzo ważne jest to, że my tutaj mówimy o pewnym antropocentryzmie i takim spojrzeniu człowieka na te środowiska, ponieważ jeśli coś jest dla nas ekstremalne, to mamy na myśli środowiska o bardzo wysokim stężeniu metali ciężkich, bardzo wysokiej temperaturze, mówimy o niedoborze wody, czyli mówimy o tym wszystkim, co utrudniałoby nam życie jako ludziom. A dla organizmów ekstremofilnych albo ekstremotolerancyjnych to są środowiska życia. Ważne jest jeszcze to, żeby rozróżnić sobie ekstremofile i ekstremotoleranty, dlatego że ekstremofil to jest organizm, który w tych ekstremalnych środowiskach musi żyć. Więc jeśli my takiego ekstremofila przełożymy na przykład z wysokiej temperatury do temperatury pokojowej, no to on po prostu tego nie przeżyje, on umrze. Natomiast ekstremotoleranty to są organizmy, które bytują w takich warunkach, no powiedzmy średnich, neutralnych, a są w stanie przeżyć warunki ekstremalne przez pewien krótszy bądź dłuższy okres, to zależy od samego organizmu. Zdecydowana większość organizmów, które wykazują ekstremofilię bądź ekstremotolerancję, to są bakterie i archeony. Wynika to przede wszystkim z dwóch faktów. Po pierwsze, są to organizmy proste, dużo prostsze niż eukariota, a wszelkiego rodzaju negatywne warunki środowiskowe zwiększają szanse na popełnienie błędu w komórce. Im prostszy organizm, tym mechanizmów generalnie jest mniej i szansa na popełnienie błędu również jest mniejsza. Drugi czynnik, który na to miał wpływ, to dużo dłuższa ewolucja organizmów bezjądrowych w porównaniu do eukariota i ta dużo dłuższa ewolucja skutkowała między innymi właśnie szansą na dostosowanie się do dużo większego wachlarza środowisk. Ale to nie zmienia faktu, że my wśród eukariota również potrafimy zdiagnozować obecność organizmów ekstremofilnych i ekstremotolerancyjnych, jednakże ja o eukariotach dzisiaj mówić nie będę, no od niesporczaków mamy już specjalistów niezależnych. Co to są w ogóle środowiska ekstremalne i gdzie na Ziemi je możemy znaleźć? Generalnie jakbyśmy spojrzeli na naszą planetę, to z kosmosu, no to widzimy błękitne oceany, połacie zielonych lasów i myślimy, że to jest świetne miejsce do życia. Generalnie jest tak, że jeśli byśmy patrzyli na to z punktu widzenia człowieka, to środowisk ekstremalnych na naszej planecie jest dużo więcej niż środowisk, które my jako ludzie będziemy uważali za idealne do życia, ponieważ środowiskiem ekstremalnym w pewnym sensie jest nawet powietrze. Jest środowiskiem, które charakteryzuje się stosunkowo niskim stężeniem łatwo dostępnej wody, no generalnie ona nie jest w formie cieczy, tylko w formie pary, i wysoką dawką promieniowania UV, czyli już są to jakieś warunki zagrażające życiu pewnych organizmów i te organizmy, które w tym środowisku muszą sobie bytować, czyli unosić się w powietrzu albo na jakichś drobinach, które w tym powietrzu się znajdują, to one wykształciły odpowiednie mechanizmy, które umożliwiły im uzyskanie odporności na takie warunki. Również powierzchnia oceanów, tak, czyli zdecydowana większość powierzchni naszej planety jest środowiskiem ekstremalnym, ponieważ powierzchnia oceanów charakteryzuje się bardzo niskim stężeniem substancji przyswajalnych przez organizmy żywe, przede wszystkim związków fosforu i azotu. Więc patrząc na Ziemię, pamiętajmy o tym, że tych środowisk ekstremalnych jest dużo więcej niż takich dla nas odpowiednich i dlatego nie powinien dziwić fakt, że ekstremofile wcale nie są rzadkością i nowinką naukową, ale są niezwykle powszechnymi organizmami na świecie. Rozpatrzymy sobie kilka grup ekstremofilii. Oczywiście ich jest bardzo, bardzo dużo, bo mówimy tutaj o organizmach, które są wyspecjalizowane w przeżywaniu w kontakcie z czynnikami, czy to czysto fizycznymi, czy to chemicznymi, tak? Czyli na przykład będziemy mieli organizmy oporne na metale ciężkie, ale również będziemy mieli organizmy oporne na promieniowanie czy wysoką temperaturę. Pierwszym przykładem organizmów ekstremofilnych są halofile, które charakteryzują się tym, że przeżywają w wysokim stężeniu soli i generalnie to wysokie stężenie soli może być przyrównywane do czegoś takiego, co my znamy i możemy powiedzieć, że to są wartości pięciokrotnie przewyższające stężenie soli w wodzie oceanicznej. Mówimy tutaj generalnie o solach, jednakże jak na przykład się bada halofile w warunkach laboratoryjnych i pożywki się dla nich robi, to przede wszystkim hodujemy te halofile w dużym stężeniu chlorku sodu, dlatego że jest to taka najpowszechniej występująca sól w środowisku. I halofile, aby uodpornić się na wysokie stężenie soli, wykształciły dwa mechanizmy. Pierwszy mechanizm jest taki, że one aktywnie usuwają sól z organizmu. Dlaczego muszą usuwać sól z komórki? Dlaczego wysokie stężenie soli w komórce jest szkodliwe? Jak sól już wejdzie do komórki w wysokiej ilości, to ona zaczyna, ta sól doprowadzać do zwiększenia osmolarności środowiska wewnątrzkomórkowego. Generalnie polega to na tym w mikroskali, że jony soli oddziałują z cząsteczkami wody. Tworzą się takie otoczki hydratacyjne na tych jonach soli i ta woda dosłownie jest wyrywana na przykład z białek. Sole mogą również tymi białkami oddziaływać poprzez oddziaływania między jonami, więc jeśli na przykład mamy bardzo dużo jonów chlorkowych w takiej komórce, to one będą oddziaływały z odpowiednio dodatnio naładowanymi resztami w białkach i to będzie doprowadzało do zaburzeń struktury białek, a tym samym do błędów, tak? Czyli my zawsze będziemy tutaj mówili o błędach w komórce i nieprawidłowym funkcjonowaniu komórki. Więc żeby nie doprowadzić do wysokiego stężenia soli, możemy się tej soli z organizmu aktywnie pozbywać. No i to się odbywa poprzez wypompowywanie jej przy pomocy pomp znajdujących się w błonie komórki. Jednakże to wypompowanie soli wymaga bardzo dużej dawki energii, która musi być tutaj przez komórkę zużyta. I nie jest to najbardziej optymalny mechanizm. Dużo ciekawszy i bardziej wydajny jest mechanizm tak zwany sól wewnątrz, czyli dosłownie chodzi o utworzenie wewnątrz komórki środowiska o wysokim potencjale osmotycznym i ten wysoki potencjał osmotyczny będzie blokował wprowadzanie nowej porcji soli do komórki ze środowiska. Skoro sobie mówiliśmy o tym, że wysokie stężenie soli, wysoki potencjał osmotyczny w komórce jest zabójczy, to dlaczego niektóre komórki właśnie do tego dążą? Dlatego, że potencjał osmotyczny potencjałowi osmotycznemu nierówny. Chodzi o to, jaki czynnik dokładnie odpowiada za zwiększenie tego potencjału. W przypadku jonów bardzo prostych, czyli na przykład jony chlorkowe, jony potasu, jony sodu, mamy do czynienia z bezpośrednim, bardzo szybkim i prostym oddziaływaniem między tym jonem a białkami i innymi strukturami komórkowymi. Jednakże jeśli będziemy mieli czynniki, które są już strukturami organicznymi, dużo bardziej złożonymi i oddziałującymi w inny sposób na te białka, to również będziemy mieli do czynienia ze zwiększeniem potencjału osmotycznego, ale nie będzie to skutkowało oddziaływaniem tych czynników z białkami i nie będzie to skutkowało zaburzeniem ich struktury. Więc te bakterie, te mikroorganizmy wytwarzają coś takiego, co się nazywa osmoprotektanty, których tutaj mamy na tej rycinie przykłady i jednym z ciekawszych, no, nad którym między innymi prowadziłem badania jeszcze na studiach licencjackich, jest ektoina. I ektoina między innymi obecnie się postuluje, że ma również zastosowanie w biotechnologii, w przemyśle, więc na przykład poszukuje się takiej bakterii, która tej ektoiny będzie wydzielała bardzo, bardzo dużo. Kolejną grupą ekstremofili są termofile, które charakteryzują się tym, że są w stanie przeżyć w bardzo wysokiej temperaturze. Rekordy bije tak zwany szczep 121, to jest szczep, z gatunku należącego do grupy archeonów i udało się potwierdzić, że on przeżywa temperaturę 121 stopni. Warte zaznaczenia jest to, że to, że dany organizm przeżywa jakąś temperaturę, to nie znaczy, że on w tej temperaturze ma się dobrze i on w tej temperaturze będzie się rozwijał. My takiego archeona możemy podgrzać do 121 stopni Celsjusza, on zatrzymuje swój metabolizm i potem jak go schłodzimy, to ten metabolizm ulega aktywacji i komórka może znowu się dzielić. Czyli to jest wartość graniczna, która jeszcze nie zabija tej komórki, ale wciąż nie pozwala jej na swobodne na swobodne podziały i przeprowadzanie swobodnego metabolizmu. Więc dużą część termofilii możemy również nazywać hipertermotolerantami, czyli one bytują w wysokiej temperaturze, ale są w stanie dodatkowo przeżyć jeszcze wyższą temperaturę. Jakie są główne mechanizmy przystosowawcze termofilii do takiego środowiska? Po pierwsze, termofile charakteryzują się tym, proteom termofili charakteryzuje się tym, że będą one miały bardzo mało termolabilnych białek, czyli takich białek, które rozkładają się pod wpływem wysokiej temperatury. Będą miały również bardzo stabilne DNA, a ta stabilność DNA może być zwiększana poprzez silną kondensację DNA, na przykład poprzez oddziaływanie DNA z białkami. Tak jak mamy kondensację chromatyny u eukariota, czyli chromatyna się przekształca w heterochromatynę poprzez oddziaływania z histonami i innymi białkami kondensującymi ten materiał genetyczny. Tak samo w przypadku bakterii archeonów będziemy mieli białka, czy to histonopodobne u archeonów, czy to białka niehistonowe, ale również warunkujące utrzymanie prawidłowej struktury DNA u bakterii. I generalnie taka silna kondensacja materiału genetycznego jest bardzo uniwersalnym mechanizmem obronnym, który będzie nam się tutaj jeszcze wiele razy powtarzał. Również termofile gromadzą w swoich komórkach osmoprotektanty, ponieważ tak jak mieliśmy osmoprotektanty przy halofilach, one odpowiadały za uodpornienie białek komórkowych na wysokie stężenia soli, tak samo podobne osmoprotektanty odpowiadają za stabilizację białek w komórkach organizmów termofilnych. Więc są pewne mechanizmy, które są w tym świecie ekstremofilów uniwersalne. Osmoprotektanty, silna kondensacja DNA, białka o wysokim poziomie stabilności. To są takie cechy wspólne łączące wiele organizmów ekstremofilnych. I bardzo charakterystyczną cechą organizmów termofilnych jest to, że one bardzo często mają błonę komórkową zbudowaną z tak zwanej monowarstwy lipidowej. Czyli nie mówimy tutaj o dwuwarstwie lipidowej, taką tutaj jest jeszcze tutaj pokazana charakterystyczna dwuwarstwa lipidowa dla archeonu, ponieważ mamy wiązania eterowe i rozgałęzione tutaj łańcuchy alkilowe. To w przypadku termofilnych organizmów i hipertermofilnych zwłaszcza, lipidy błonowe są połączone kowalencyjnie ze sobą i powstaje dimer. Ten dimer charakteryzuje się tym, że on usztywnia błonę. Dlaczego termofilom w ogóle zależy na usztywnianiu błony? Generalnie wzrost temperatury w przypadku nie tylko biologii, ale całej chemii doprowadza do przyspieszenia ruchu cząstek, a tym samym na przykład przyspiesza reakcje chemiczne. Oczywiście dopóki tam nie będzie doprowadzał do rozkładu substratów, które w tej reakcji uczestniczą. To przyspieszenie ruchu cząstek jest szalenie istotne dla dwuwarstwy lipidowej, czy generalnie dla błony lipidowej komórki, dlatego że błona lipidowa komórki jest w stałym ruchu i pewne graniczne przyspieszenie tego ruchu cząstek prowadzi do tak drastycznego zwiększenia prędkości poruszania się lipidów, że błona ulega rozerwaniu. Aby zapobiec temu rozerwaniu, aby zapobiec zwiększeniu prędkości poruszania się lipidów, organizmy mogą wprowadzać do swojej błony czynniki, które mają zadanie usztywnienie błony i zmniejszenie jej płynności. I właśnie zmniejszenie płynności między innymi polega na tym, że wprowadzamy do błony takie dimery, możemy wprowadzać również inne zmodyfikowane, na przykład bardzo fajne są takie lipidy lateranowe, które również zwiększają sztywność błony, one na przykład są wykorzystywane przez bakterie, które w swoich takich wewnętrznych pęcherzykach błonowych gromadzą bardzo, bardzo toksyczne substancje, które nie mogą wydostać się na zewnątrz. Więc takie lipidy lateranowe usztywniają błony, zwiększają jej stabilność i tym samym zapobiegają przeciekaniu tych szkodliwych substancji. Skoro mówimy sobie o ekstremofilach, to z uwagi na to, że jesteśmy tutaj towarzystwem astrobiologicznym, warto spojrzeć na ekstremofile pod kątem warunków kosmicznych. Jakie to są warunki kosmiczne i jakie są jej najważniejsze cechy warunków kosmicznych, które wpływają negatywnie na organizmy? Po pierwsze, jest to niska temperatura, około 0 kelwinów, i niskie ciśnienie, które prowadzi do braku dostępu wody w stanie ciekłym. I ten brak dostępu wody w stanie ciekłym jest również jednym z uniwersalnych mechanizmów limitujących rozwój komórek w warunkach ekstremalnych. I komórki bardzo często dostosowują swój metabolizm do tego warunku niedoboru wody. Również takim sztampowym elementem opisu warunków kosmicznych jest bardzo wysoka dawka promieniowania. No i również okazuje się, że są takie ekstremofile, które są do wysokich dawek promieniowania przystosowane. I istnieją dwa główne mechanizmy, za pomocą których promieniowanie, generalnie nie tylko kosmiczne, ale nawet takie powstające z rozpadu pierwiastków, dwa mechanizmy, w jakie te promieniowanie działa negatywnie na komórkę. Po pierwsze, będzie to mechanizm związany z bezpośrednim uszkodzeniem DNA, czyli na przykład mechanizm, który doprowadza do fragmentacji materiału genetycznego, i drugi mechanizm, który opiera się na stresie oksydacyjnym. W przypadku uszkodzenia DNA przede wszystkim obmawia się wysokoenergetyczne promienie niejonizujące, dlatego że DNA w komórce, czy to eukariotycznej, czy prokariotycznej, jest w niej bardzo głęboko. I promieniowanie musi mieć bardzo dużą energię i bardzo taką dosyć dużą zdolność przedzierania się przez elementy komórki, żeby do tego materiału genetycznego dotrzeć i doprowadzić bezpośrednio do jego uszkodzenia. I takim podstawowym mechanizmem prowadzącym właśnie do uszkodzenia materiału genetycznego przez promieniowanie niejonizujące jest zrywanie wiązań chemicznych. No i na to zrywanie wiązań chemicznych komórka ma dwa mechanizmy zaradcze. Jest to niehomologiczne łączenie końców i rekombinacja homologiczna. W przypadku, jakbyśmy sobie mogli rozpatrzeć materiał genetyczny i rozpatrzeć dwa główne miejsca, gdzie dochodzi do zerwania wiązań, to będziemy mieli albo przerwanie wiązania N-glikozydowego, które łączy cukier materiału genetycznego z zasadą azotową, i to nie jest jakieś takie bardzo szkodliwe uszkodzenie, dlatego że zgodnie z zasadą komplementarności, jeśli ten nukleotyd nam wypadnie, to można go bardzo łatwo cały ten to miejsce apurynowe albo apirymidowe, w zależności od tego, jaki nukleotyd wypadł, możemy wyciąć i zgodnie z zasadą komplementarności sobie tutaj nadbudować to uszkodzenie. Dużo większy problem jest wtedy, kiedy dochodzi do przerwania wiązań difosforanowych, tych fosfodiestrowych, ponieważ w przypadku przerwania na jednej i na drugiej nici bardzo blisko siebie, to niekoniecznie musi być naprzeciwko siebie, ale wystarczy, żeby tam było nawet dwa albo trzy nukleotydy przerwy, to jeśli na przykład jeszcze ta komórka bytuje w stresie termicznym, to może doprowadzić do przerwania ciągłości całego materiału genetycznego i w szczególności niebezpieczne są właśnie te podwójne pęknięcia, bo ile pojedyncze pęknięcie, komórka może sobie znowu naprawić albo ligazą, albo wyciąć fragment uszkodzony i zgodnie z zasadą komplementarności sobie go nadbudować, to podwójne pęknięcie prowadzi do czego? Do rozejścia się dwóch nici ze sobą. Jakbyśmy sobie na przykład wyobrazili kłębek włóczki i ten kłębek włóczki, powiedzmy, że mają trzy osoby i każda z nich ciągnie w swoim kierunku i w tym momencie dochodzi do przerwania tego kłębka gdzieś w jego środku. To przerwanie i napięcie spowodowane tym, że kilka osób ten kłębek ciągnie, doprowadza do jego rozplecenia i do rozejścia się tych dwóch końców, w przypadku komórki nawet do dalszej degradacji tych końców. Więc szalenie istotne jest to, żeby z takimi uszkodzeniami, takimi podwójnymi pęknięciami bardzo szybko sobie radzić. Są dwa mechanizmy, takie dwie duże grupy mechanizmów, jeśli chodzi o oporność komórek na promieniowanie. Pierwszą grupą mechanizmów są mechanizmy post factum, czyli już po uszkodzeniu. No i tak jak wspominałem, są to mechanizmy niehomologicznego łączenia końców i mechanizm związany z rekombinacją homologiczną. Ten pierwszy mechanizm niehomologicznego łączenia końców jest szczególnie aktywny, gdy mamy bardzo dużo uszkodzeń, dlatego że on jest szybszy, nie wymaga tak dużej liczby białek, które wchodzą w skład mechanizmu rekombinacji homologicznej, jednakże problem z tym mechanizmem jest taki, że on prowadzi do mutacji, prowadzi do delecji, insercji. Jest to związane z tym, że jak dojdzie do połączenia tych dwóch końców uszkodzonego materiału genetycznego ze sobą, to nadbudowanie generuje błędy i tak jak mówiłem, jak już dojdzie do rozerwania, to te końce bardzo często są wytępiane, one usuwane jest z nich kilka, bądź kilkanaście nukleotydów i dopiero tak przygotowane końce są łączone. No i takie usunięcie kilkunastu nukleotydów może prowadzić właśnie do bardzo, bardzo poważnych mutacji, które skutkują nawet wyłączeniem całego genu. Więc żeby zapobiec temu takiemu zjawisku mądra bakteria po szkodzie, no to mamy również mechanizmy przed uszkodzeniem, czyli mądra bakteria przed szkodą. Głównymi mechanizmami odporniającymi materiał genetyczny na uszkodzenia wywołane promieniowaniem jest już wspominana wcześniej kondensacja DNA, dlatego że kondensacja DNA generalnie prowadzi do opłaszczenia DNA białkami i w tym wypadku, jeśli dochodzi do walnięcia jakimś promieniowaniem tego materiału genetycznego, to pierwsza dawka promieniowania uderzy w białka i to ulega takiej filtracji, takiemu wyciszeniu. Drugim mechanizmem, takim też bardzo uniwersalnym, jest mechanizm wykorzystujący barwniki ochronne. To są takie filtry promieniowania, które działają identycznie jak krem z filtrem. Tak? One wychwytują dawkę promieniowania i rozpraszają ją w postaci między innymi ciepła. Takim sztampowym barwnikiem, nie tyle barwnikiem, bo koloru to raczej nie ma, ale taką sztampową substancją, która pełni funkcję filtra promieniowania, jest kwas dipikolinowy. On występuje między innymi w przetrwalnikach bakterii, w takiej bardzo grubej ścianie komórkowej tego przetrwalnika i uodparnia te przetrwalniki między innymi na promieniowanie UV. To były mechanizmy bezpośredniego oddziaływania na materiał genetyczny i radzenia sobie z tym oddziaływaniem. Jednakże wspominałem o tym, że mamy również mechanizm związany ze stresem oksydacyjnym. Stres oksydacyjny generalnie to jest taki stan komórki, który prowadzi do zaburzenia równowagi między substancjami utleniającymi a redukującymi. Czyli generalnie w komórce dochodzi do generowania bardzo, bardzo dużej ilości utleniaczy. I takim utleniaczem, który najpowszechniej w komórce występuje w przypadku właśnie stresu oksydacyjnego, są reaktywne formy tlenu i potem reaktywne formy azotu. To chodzi o to, że ten tlen reaguje ze związkami azotu, które są w komórce i doprowadza do wytworzenia takiej kaskady. Te reaktywne formy tlenu, czy generalnie utleniacze, są dla komórki bardzo szkodliwe, no ponieważ doprowadzają do uszkodzenia na poziomie chemicznym tak naprawdę wszystkiego, co w tej komórce jest. Czyli poczynając od błon komórkowych, to wiąże się z zwiększeniem kruchości błon komórkowych i przerwaniem ich ciągłości, przez uszkodzenie białek, utlenianie między innymi cysteiny w białkach, to zaburza strukturę białek i prowadzi do ich całkowitego wyłączenia, aż do uszkodzeń materiału genetycznego. Tak? Czyli wszystkie substancje w komórce są na ten stres oksydacyjny w takim wypadku narażone. No i nie dziwi fakt, że używamy wody utlenionej jako substancji do odkażania. Dwa główne mechanizmy prowadzące do zwiększenia stresu oksydacyjnego w komórce to będzie wpływ promieniowania jonizującego na struktury komórkowe, przede wszystkim na wodę, dlatego że wody w komórce jest najwięcej. Jak to promieniowanie jonizujące jest naprowadzane na komórkę, no to największa szansa, że z czym ono się zderzy, właśnie z wodą. Promieniowanie jonizujące, jak sama nazwa wskazuje, doprowadza do jonizacji cząstek. I ta jonizacja cząstek polega przede wszystkim na wyrwaniu elektronu z atomów wchodzących w skład tych cząstek i w przypadku wody będziemy mieli do czynienia z wyrwaniem elektronu z tlenu. Taka woda ulega, powiedzmy, procesowi aktywacji i taka zaaktywowana, w cudzysłowie, woda będzie ulegała dalszym reakcjom z elementami komórkowymi, doprowadzając do kaskady takiego stresu oksydacyjnego. Drugim mechanizmem o troszeczkę mniejszym znaczeniu jest bezpośrednia radioliza wody. Bardzo ważnym pojęciem, które ma szalenie istotne znaczenie dla stresu oksydacyjnego i ona nam się jeszcze raz dzisiaj pojawi, jest reakcja Fentona. Reakcja Fentona jest to reakcja natlenku wodoru z jonami dwuwartościowymi metali przejściowych. Przede wszystkim mówimy tutaj o żelazie. Z dwóch faktów. Po pierwsze, z dwóch przyczyn. Po pierwsze, żelazo jest takim metalem przejściowym, który w komórce występuje w stosunkowo największej ilości. Po drugie, jest metalem przejściowym, które z tych mających znaczenie biologiczne najchętniej do tej reakcji Fentona będzie wchodziło. No i reakcja Fentona generalnie prowadzi do nie tylko utlenienia tego metalu przejściowego, co wiąże się z tym, że ono już jest, że ten metal przejściowy już jest nie do użytku dla struktur komórkowych, w których się on znajdował w formie metalu na drugim stopniu utlenienia, i doprowadza do wytworzenia rodnika hydroksylowego, który jest takim jednym z najbardziej niszczycielskich rodników występujących w zjawisku stresu oksydacyjnego. Wspominałem o tym, że jest to ogólnoniszczące zjawisko komórkowe. Stres oksydacyjny przede wszystkim jest opisywany dla organizmów eukariotycznych, dlatego że te reaktywne formy tlenu są generowane w komórkach eukariotycznych cały czas, w tych, które posiadają jądro komórkowe, znaczy mitochondrium. Ponieważ te reaktywne formy tlenu są efektem ubocznym oddychania komórkowego, jednakże nie jest to zarezerwowane tylko dla organizmów eukariotycznych. Organizmy prokaryotyczne również nacechowane są tym, że może w nich dochodzić do wytworzenia tych reaktywnych form tlenu. Mechanizmy radzenia sobie z nimi dla jednej i drugiej grupy komórek są mniej więcej podobne. Bardzo ważne jest to, że stres oksydacyjny, zwłaszcza w przypadku organizmów eukariotycznych, jest zjawiskiem samonapędzającym się. Jeśli on już się zacznie, to bardzo ciężko jest to przerwać, dlatego że to jest kaskada i cykl. Mitochondrium ulega uszkodzeniu i generuje reaktywne formy tlenu. Te reaktywne formy tlenu doprowadzają do rozregulowania metabolizmu i jeszcze zwiększają uszkodzenia mitochondriów, i ten cykl się zamyka. To jest cały czas napędzany. Podobne napędzanie ma miejsce w przypadku bakterii, tylko tam już nie mówimy o mitochondriach, tylko mówimy o oddychaniu komórkowym na błonie, albo w przypadku reakcji, które nie mają związku z utlenianiem, nie mają związku z oddychaniem komórkowym, na przykład mówimy o reakcjach utleniania ksenobiotyków. Tak, jeśli bakterie utleniają jakieś ksenobiotyki, czyli generalnie substancja pochodzenia zewnątrzkomórkowego, na przykład dajmy na to składniki wchodzące w skład ropy naftowej, to metabolizm takich związków wymaga zastosowania enzymów o bardzo dużej zdolności do utleniania tych węglowodorów. I takie enzymy również popełniają błędy. Więc takie utlenianie różnego rodzaju substancji może generować reaktywne formy tlenu i znowu będzie tutaj to prowadziło do takiej kaskady. Bardzo ciekawym zjawiskiem jest tak zwana hormeza radiacyjna, która polega na tym, że małe dawki promieniowania mają właściwości protekcyjne dla komórek. Dlaczego? Dlatego, że one prowadzą do tego stresu oksydacyjnego, ale na jeszcze nie aż tak szkodliwym poziomie. Ten pewien niski poziom stresu oksydacyjnego będzie prowadził do aktywacji w komórce mechanizmów związanych z jego usuwaniem i protekcją komórki przed tymi mechanizmami. Więc jest możliwość dostosowania się komórek do działania na przykład właśnie promieniowania, do środowiska z dużą ilością metali ciężkich, bo metale ciężkie również bardzo często prowadzą do stresu oksydacyjnego. Generalnie stres oksydacyjny jest takim bardzo uniwersalnym skutkiem jakichkolwiek stresów komórkowych, bo to również niedobór wody doprowadza do stresu oksydacyjnego, nadmiar soli też między innymi, chociaż zależy jakiej soli, no przede wszystkim właśnie metale ciężkie, metale przejściowe. Czyli generalnie w przypadku małych dawek promieniowania komórka może się do takiego stresu, powiedzmy, przyzwyczaić. Najbardziej takim znanym i najlepiej zbadanym organizmem ekstremofilnym pod kątem właśnie promieniowania jonizującego i niejonizującego jest Deinococcus radiodurans. Jak badano ten organizm, to przede wszystkim zaczęto się zastanawiać, dlaczego on przeżywa dawki promieniowania, które na Ziemi nie występują. Czyli jaki był czynnik napędzający ewolucję i selekcję tego organizmu, który doprowadził do uodpornienia się organizmu na dawki, z którymi nie ma w warunkach naturalnych styczności. Okazuje się, że ten efekt radiotolerancji, zwróćmy uwagę, że to jest radiotolerancja, nie radiofilia. Dlaczego w przypadku organizmów ekstremofilnych, powiedzmy bardziej bytujących w warunkach ekstremalnych, opartych na wysokich dawkach promieniowania, mówimy przede wszystkim o radiotolerancji, nie radiofilii. Dlatego, że tak jak Wam wspominałem, ekstremofilia znaczy, że ten organizm musi bytować w środowiskach ekstremalnych, by przeżyć. A ekstremotolerancja, on może przeżyć, ale nie musi w nich bytować, by móc tam przeprowadzać swój metabolizm, by móc się dzielić. W przypadku promieniowania jonizującego i niejonizującego bardzo ciężko jest tutaj mówić o tym, że to promieniowanie jest tym organizmom potrzebne do przeżycia, chociaż też nie zawsze. O tym będzie kolejny slajd. Więc Deinococcus radiodurans jest organizmem radiotolerancyjnym. Jest w stanie przeżyć wysokie dawki promieniowania, ale nie są one wymagane dla niego, żeby żył, żeby się rozwijał. Okazuje się, że to przystosowanie do wysokich dawek promieniowania nie jest przystosowaniem takim celowym na promieniowanie, ale jest efektem ubocznym przystosowania bakterii do warunków bytowania w bardzo niskim stężeniu, w bardzo niskim poziomie wody, czyli generalnie przystosowanie do dehydratacji. Dlaczego jest to takie szalenie istotne? Dlatego, że jak już wspominałem, są mechanizmy, które są uniwersalne dla różnych ekstremofilów i dla różnych ekstremotolerantów, ale również to bardzo rzadko jest tak, że mówimy o ekstremotolerancji, ekstremofilii tylko na jeden czynnik. Z uwagi na to, że te mechanizmy są powszechne i uniwersalne, to bardzo często organizm ekstremofilny pod kątem wysokiej temperatury jest również dostosowany do bytowania w środowisku z bardzo dużą ilością kwasu i metali ciężkich. Tak więc w jaki sposób Deinococcus radiodurans przystosował się do niedoboru wody i tym samym do wysokich dawek promieniowania? Jeden z czynników jest wytwarzanie barwnika karotenoidowego o nazwie deinoxantyna. Dlaczego ten barwnik jest istotny? Dlatego, że karoten i w ogóle barwniki karotenoidowe są czynnikami antyoksydacyjnymi. Tak? Czyli znowu nam się pojawia stres oksydacyjny. One nie tylko są barwnikami, które chronią przed nadmiernymi dawkami chociażby promieniowania UV, ale są takimi substancjami, które odporniają komórki i struktury komórkowe na stres oksydacyjny. Tak jak sobie wspominaliśmy, stres oksydacyjny jest również tym czynnikiem, który jest tutaj efektem działania na komórkę wysokich dawek promieniowania. Również Deinococcus radiodurans charakteryzuje się wysokim stężeniem manganu w swojej komórce zamiast żelaza. Mówiliśmy sobie o żelazie jako o tym czynniku kluczowym, który odpowiada za reakcję Fentona. Mangan również wchodzi do reakcji Fentona, ale nie tak intensywnie jak żelazo. Zastąpienie żelaza manganem częściowo uodparnia ten organizm na stres oksydacyjny, na napędzanie się stresu oksydacyjnego związanego z reakcją Fentona. Zwielokrotniony i silnie skondensowany materiał genetyczny. Po pierwsze, silna kondensacja, już nam się powtarzało, ochrona materiału genetycznego przed uszkodzeniami pośrednimi i bezpośrednimi. Zwielokrotnienie. Jeśli ten materiał genetyczny jest zwielokrotniony, to uszkodzenie jednej pewnej puli materiału nie skutkuje śmiercią komórki, tak? Może być tutaj uszkodzony gen zastąpiony aktywnym genem z innej kopii genomu. Również Deinococcus radiodurans posiada bardzo wiele mechanizmów reakcji na tak zwany stres białkowy, czyli wszelkiego rodzaju zaburzenia metabolizmu komórki, które są skutkiem nagromadzenia się nieprawidłowo sfałdowanych białek w nadmiernej ilości, czyli na przykład aktywacja różnego rodzaju procesów proteolitycznych, gromadzenie tych białek w jednym miejscu, żeby one nie szargały się po komórce i nie uszkadzały innych elementów. Nawet odkładanie się tych białek w postaci złogów jest mechanizmem ochronnym. Tak? To na przykład w przypadku choroby Alzheimera jest taki model zakładający, że złogi amyloidu nie są czynnikiem uszkadzającym komórki, ale są czynnikiem protekcyjnym dla komórek nerwowych. I tak samo w przypadku różnych innych schorzeń opartych na odkładaniu się białek. Więc w bakteriach również mamy taki mechanizm, który zabezpiecza komórkę przed negatywnym wpływem białek nieprawidłowo spowodowanych właśnie poprzez odkładanie się tych białek, gromadzeniu się ich w jednym miejscu komórki. Niektóre komórki nawet takie białka usuwają z siebie, usuwają je do otoczenia, mogą je wydzielać w formie pęcherzyków błonowych, wiele różnych mechanizmów. Wszystkie właśnie są tymi mechanizmami przystosowawczymi dla stresu białkowego. Dobra. Mówiliśmy sobie o tym, że Deinococcus radiodurans jest radiotolerantem i wspominałem wam, że o radiofilach raczej mówić nie można. No i tutaj na scenę wchodzą grzyby radiotroficzne. Okazuje się, że w okolicy elektrowni w Czarnobylu odnaleziono grzyby, które w swoich komórkach zawierały bardzo dużo melaniny. Melanina jest barwnikiem, który jest wytwarzany przez nasze organizmy do ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym. Melanina chroni komórki przed promieniowaniem ultrafioletowym na dwa mechanizmy. Po pierwsze jest antyoksydantem, czyli znowu stres oksydacyjny wywołany promieniowaniem, ochrona przed tym stresem. A po drugie melanina odpowiada za rozproszenie promieniowania w formie ciepła. Tak? Czyli jak wystawimy skórę na słońce, to ona się grzeje. W przypadku grzybów radiotroficznych jest model zakładający, że promieniowanie jonizujące może doprowadzić do... Spójrzcie na tę cząsteczkę melaniny. Zobaczcie, że tutaj jest bardzo dużo wiązań wielokrotnych bardzo blisko siebie. Generalnie wiązania wielokrotne blisko siebie działają troszeczkę jak kabel przesyłający prąd. Czyli uszkodzenie takiego jednego wiązania, dokładnie jego przerwanie, pęknięcie, albo poprzez zabranie elektronu, albo poprzez działanie wysokoenergetycznego promieniowania niejonizującego, doprowadza do wytworzenia lokalnego rodnika. I te lokalne rodniki mogą sobie po takiej melaninie skakać i w formie ostatecznie elektronu być przekazywane na jakiś inny czynnik. I co to przypomina? Fotosyntezę. Mechanizm fotosyntezy wygląda, model ogólny wygląda bardzo podobnie, polega on na wybiciu elektronu i przeskakiwaniu tego elektronu na kolejne elementy o innych właściwościach redox i tym sposobem umożliwia pompowanie ostatecznie protonów i wytwarzaniu gradientu elektrochemicznego. Jak to działa w przypadku tych grzybów? Nie całkiem wiadomo, to jest dosyć taka nowa kwestia, jeszcze należy to zbadać. Udało się również potwierdzić, że wykazują one radiotropizm, czyli rosną w kierunku promieniowania, tak? Czyli widać, że to promieniowanie nie tylko im nie szkodzi, ale generalnie one dążą do tego, by rosnąć w jego towarzystwie, ponieważ może być tak, że one w ten sposób będą sobie wytwarzały energię. Więc bardzo dużo organizmów ekstremofilnych znamy teraz, znamy bardzo dużo takich ekstremalnych środowisk, ale widzimy, że i tak naprawdę jeszcze więcej jest przed nami do odkrycia. Jeśli was interesuje temat organizmów ekstremofilnych, to jakiś czas temu w prowadzonym przeze mnie czasopiśmie, studenckim czasopiśmie naukowym Eureka, wydaliśmy publikację, która stanowi taką przeglądówkę biologii i takiego bardziej ekologicznego podejścia do różnego rodzaju mikroorganizmów, zarówno ekstremofilnych, jak i ekstremotolerancyjnych. No i to wszystko z mojej strony.